Zapraszam serdecznie na program Rozmowy Niedokończone w naszym studiu. Goście, witam panów serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan doktor habilitowany Andrzej Nowakowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drugim gościem jest pan poseł Patryk Jaki, Solidarnej Polski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I trzecim gościem jest pan Janusz Sanocki, dyrektor tygodnika Nowiny Nyskie, uczestnik też głodówki właśnie w sprawie lekcji historii.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże. Panowie Ojciec Święty w swojej książce Pamięć i Tożsamość powiedział: pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej wspólnoty, pamięć narodowa jest spoiwem narodu. Tak było, jest i tak będzie, dopóki istnieć będzie ten szczególny rodzaj społeczności, mający oparcie w ojczyźnie i zanurzony we własnej kulturze, dzięki której odróżnia się od innych narodów. Mamy mówić o historii, która kształtuje pamięć i tożsamość narodu. Pewnie nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest to łatwe, gdy ludzie się zmagają o byt. Aczkolwiek Ojciec Święty też mówi, że trzeba bardziej być niż mieć. Więc ten byt też nasz jest w jakiś sposób określany i my, ludzie posiadający rozum, wolną wolę, możemy zawsze dokonywać wyborów. Nie zawsze one są może proste, łatwe. I takie, można powiedzieć, na wprost. Ale o co się zmagamy? Pan poseł Patryk Jaki.
Mamy obowiązek pielęgnować te wartości, o których mówił błogosławiony Jan Paweł II. Kontynuować dzieło naszych przodków. Chronić dziedzictwo. Budować wspólnotę. Odtwarzać. Robić wszystko, aby ta wspólnota z roku na rok była odtwarzana. Niestety mamy z tym bardzo duży problem ze względu na fatalny rząd, który sprawuje władzę w naszym kraju. Rząd Platformy Obywatelskiej. Otóż ten oto rząd od 1 września 2012 roku wprowadza w życie reformę systemu edukacji. Ta reforma polega na tym, że po pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej lekcje historii będą mogli pobierać tylko ci uczniowie, którzy zdecydują się na zdawanie historii jako przedmiotu na maturze. Według badań jest to zaledwie około 5% młodych Polaków, czyli aż 95% młodego pokolenia nie będzie nauczane lekcji historii od 1 września 2012 roku. To jest absolutny skandal i to jest rzecz, na którą nie wolno się zgodzić. I tutaj przypominamy słowa błogosławionego Jana Pawła II, że każdy z nas powinien mieć swoje Westerplatte, czyli zestaw wartości, które bezwzględnie będzie bronił. I taką wartością jest edukacja, przyszłość młodego pokolenia, właśnie te lekcje historii. Dlatego powstała akcja Przywracamy lekcje historii, której mam zaszczyt być przewodniczącym. Akcja ta polega na tym, że powstał obywatelski projekt ustawy, który po pierwsze zmienia rangę nauczania historii z poziomu rozporządzenia na poziom ustawowy, aktu normatywnego ustawowego, po to, aby zwiększyć status tego przedmiotu. To po pierwsze. Po drugie, ten projekt ustawy gwarantuje nauczanie historii w całym trzyletnim cyklu edukacyjnym, tak aby nikomu już nie przyszło do głowy, żeby lekcje historii wyrugować ze szkoły. I zbieramy podpisy pod tym projektem ustawy. Powstała Rada Naukowa Projektu, w którą się włączyli wspaniali naukowcy, ludzie dobrej woli, między innymi tacy jak profesor Nowakowski, który jest dzisiaj obecny w studiu, ale wiele innych osób dobrej woli, dla których przyszłość narodu, przyszłość wspólnoty narodowej jest bardzo ważna, którym już z tej pozycji chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Powstał Komitet Honorowy, w którym znajduje się wiele wspaniałych postaci. Powstały tą akcję wspiera wiele organizacji, wiele stowarzyszeń, wiele organizacji pozarządowych. Ponadto ta akcja ma ponad 100 pełnomocników w całym kraju i w tej chwili Państwo możecie spotkać wielu z nich na ulicach, którzy tłumaczą, na czym tak naprawdę ma polegać ta reforma, w jaki sposób ma zniszczyć edukację. I chciałbym do Państwa zwrócić się, do słuchaczy Radia Maryja, do rodziny Radia Maryja o pomoc. Musimy zebrać ponad 100 tysięcy podpisów, żeby projekt ustawy, żeby ten oto projekt ustawy gwarantujący nauczanie historii trafił pod obrady Sejmu. Jeżeli uda nam się to zrobić, to będzie to pierwszy obywatelski projekt ustawy z dużą legitymacją społeczną, pierwszy edukacyjny projekt ustawy, obywatelski projekt ustawy w całej III Rzeczpospolitej. Czyli to będzie wyjątkowa sprawa, której rząd nie będzie mógł zbagatelizować. I apeluję, bardzo proszę Państwa, jako młody człowiek, któremu bardzo zależy na tym, aby lekcje historii były w naszych szkołach, abyście Państwo pomogli, włączyli się w akcję, zbierali podpisy. Kartę można pobrać ze strony internetowej akcji www.przywracamyhistorie.pl i podpisy można wysyłać do, po pierwsze, siedziby Solidarnej Polski na ulicy Wiejskiej 468 w Warszawie lub do siedziby Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, która mieści się przy ulicy Damrota 4/37 w Opolu. Szanowni Państwo, walczymy o pryncypia, walczymy o wartości, walczymy o Polskę. Bardzo Państwa proszę o pomoc. Naszym obowiązkiem jest dzisiaj dbać o kod kulturowy Polaków, kontynuować zadanie, dzieło naszych przodków, budowanie fundamentów polskości, tworzenie czytelnego systemu wartości. Bardzo Państwa proszę jeszcze raz o pomoc. Wszyscy patrioci, Solidarna Polska, którą dzisiaj tutaj również reprezentuję, Zbigniew Ziobro, któremu bardzo zależy na tym, aby historia dalej znalazła swoje miejsce w systemie edukacji, swoje należne miejsce w systemie edukacji. Bardzo prosimy o pomoc w zbieraniu podpisów, o informowanie swoich sąsiadów, znajomych, ludzi na ulicach, że Platforma chce wyrzucić lekcje historii ze szkół, bo nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Dzisiaj oficjalna propaganda osób związanych z Platformą Obywatelską mówi o tym, że przecież historii będzie więcej. To jest kłamstwo. Trzeba prostować, trzeba przedstawiać prawdę. Przywracamy historię.pl. To jest dzisiaj jedno z naszych najważniejszych wyzwań. To są pryncypia, o które musimy walczyć.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Andrzej Nowakowski. Znaczenie historii w edukacji młodego pokolenia.
Oczywiście wszyscy wiemy, jak wielkie, kapitalne i podstawowe znaczenie w systemie aksjologicznym, w systemie wartości dla młodych pokoleń ma pełna i rzetelna edukacja historyczna na wszystkich etapach ustroju szkolnego, a przede wszystkim w szkołach ponadgimnazjalnych, które kończą pewien cykl nauczania bezpośrednio przed opuszczeniem systemu szkolnictwa przed maturą. Wiemy, że już w ostatnich latach, po roku 1989, były podejmowane, niestety udane próby ograniczenia zakresu edukacji historycznej najpierw w szkołach zawodowych czy technikach. Obecnie te plany sięgają dalej, albowiem dotyczą one szkół ogólnokształcących, a przecież do pojęcia szkoły ogólnokształcącej w jej uniwersum należy kształtowanie pełnej sylwetki młodego człowieka o pełnym humanistycznym wykształceniu, które to wykształcenie sięga do korzeni, w tym także do pełnego poznania dziejów ojczystych wszystkich faz rozwoju Polski, państwa polskiego. Chodzi o to, aby każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, nie tylko specjalizujący się w fakultecie humanistycznym, posiadał możliwość rozumowania kategoriami historycznymi. Proszę Państwa, należy jeszcze do tego pokolenia, które miało szczęście w gimnazjum, a właściwie w liceum. Jestem absolwentem słynnego liceum, niegdyś gimnazjum, do którego uczęszczał błogosławiony Jan Paweł II w rodzinnych Wadowicach. Otóż miałem to szczęście, że mogłem korzystać z edukacji humanistycznej w oparciu o język łaciński. A więc nie tylko historię, ale historia podbudowana o klasykę, o pełny kanon lektur szkolnych, które nie mogą być ograniczane zasadami tak zwanej poprawności politycznej. To jest niezmiernie ważna rzecz, jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę dzieło naszego błogosławionego papieża Pamięć i Tożsamość, a także, jeżeli wspomnimy jego słynne słowa w czasie homilii wygłoszonej na Błoniach Krakowskich do 2-milionowego tłumu w dniu 10 czerwca 1979 roku w czasie słynnego już bierzmowania Polski i Polaków, kiedy powiedział, zaapelował do nas, abyśmy nie podcinali korzeni drzewa, z którego wyrastamy. Te słowa były profetyczne. One miały zastosowanie nie tylko w ówczesnym, trudnym, przełomowym czasie dziejów Polski, ale mają także zastosowanie obecnie. Bo przecież te słowa Jana Pawła II dotyczące historii, wychowania historycznego należy tłumaczyć w szerszym kontekście, w kontekście pewnej filozofii człowieka. Nasz błogosławiony papież powtarzał, że pierwszeństwo jest być człowieka przed mieć, a być to znaczy także uczestniczyć, czy mieć świadomość wiedzy o tym, kim jest się, z jakich wartości się wyrasta, aby móc sprostać przyszłości.
Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Janusz Sanocki.
Chcę nawiązać do tego, o czym mówił pan profesor. Najpierw wiedza historyczna to nie tylko wiedza, drodzy państwo, to nie jest taka sama wiedza jak na przykład, nie wiem, geografia czy przyroda. Oczywiście historia jest nauką humanistyczną, ale historia ma też ten walor, że kształtuje związek człowieka, związek ucznia, a potem obywatela z własną wspólnotą narodową, ze społeczeństwem, z narodem, którego stanowi się cząstkę. Podstawową funkcją szkoły powinna być funkcja wychowawcza, funkcja wychowania uczciwego, odważnego, przyzwoitego obywatela, ponieważ jeśli takiego obywatela, takiego absolwenta nie wypuści szkoła, to cała wiedza techniczna, umiejętności i tak dalej, wszystko co mu wpoi, może się obrócić przeciwko nam, bo możemy wyhodować zdolnego przestępcę na przykład. Potrzebni nam są uczciwi obywatele, potrzebni nam są ludzie, którzy opuszczając szkołę średnią, zdając maturę, uzyskując świadectwo dojrzałości, będą mieli ukształtowane pojęcie dobra wspólnego, będą mieli emocjonalny stosunek do przeszłości Polski, do jej teraźniejszości, do jej przyszłości. I tego uczy historia, więc historia jest czymś więcej niż tylko zwykłym przedmiotem, który się gdzieś tam wykłada. I doskonale to rozumieli wszyscy zaborcy, wszyscy okupanci, bo pierwsze, czego pozbawiali nas, Polaków, to właśnie próbowali pozbawić pamięci historycznej. I chcę uzupełnić to. Papież oczywiście, błogosławiony Jan Paweł II, Ojciec Święty Jan Paweł II, przeciwstawiając, mówiąc o tym być i mieć, starał się uwrażliwić nas na wartości przede wszystkim etyczne. Natomiast jest jakoś w przedziwny sposób jest tak, że te narody, które nie szanują samych siebie, którzy nie mają właśnie ukształtowanej tej patriotycznego i takiego pozytywnego stosunku do tych wartości etycznych, do tego być, to w końcu też ponoszą ogromne szkody na tym polu mieć. Po prostu mówiąc krótko, zostają okradane nie tylko duchowo, ale i materialnie. My, Polacy, właśnie w takiej sytuacji moim zdaniem się znajdujemy, że poprzez to, że zlekceważyliśmy jako naród, jako społeczeństwo, oczywiście nie mówię o wszystkich, bo jest mnóstwo szlachetnych ludzi, którzy walczą o to, żeby jednak Polska była Polską i żeby stanęła na nogi, ale bardzo wielu naszych rodaków, bardzo wielu naszym rodakom wmówiono, że te wszystkie wartości, patriotyzm, to wszystko jest przestarzałe, to wszystko trzeba odstawić do lamusa, my teraz będziemy Europejczykami. I nagle się okazało, drodzy Państwo, że my nie bogacimy się, tylko ubożejemy, że już właściwie nic nie mamy w tym naszym państwie, że już przemysłu nie mamy żadnego w polskich rękach, że właściwie już nie wiadomo, co sprzedać, żeby załatać te dziury budżetowe. I nagle się okazuje, że w mieście, z którego ja przyjechałem tu do Torunia, w Nysie, jest ogromne bezrobocie. Na jedno miejsce pracy jest 200 młodych ludzi, którzy czekają, poszukują pracy. I do czego myśmy doszli? Ale i jak myśmy do tego stanu bardzo smutnego doszli? Poprzez to, moim zdaniem, żeśmy właśnie zapomnieli o tym, że trzeba być uczciwym, że trzeba rzetelnie służyć dobru wspólnemu. I teraz przychodzi taki moment, że akurat ten rząd, zresztą to nie jest sprawa teraźniejsza, bo to rozporządzenie zostało wydane w 2008 roku, ale przez 3 lata było wprowadzane w gimnazjach i teraz jest wprowadzane w szkołach średnich. I okazuje się, że rząd, który Rzeczpospolitej Polskiej, rząd pana Donalda Tuska właściwie ogranicza nauczanie historii do pierwszej klasy szkoły średniej i de facto pozbawia szkołę średnią charakteru ogólnokształcącego. No jest to niedopuszczalne i w związku z tym w całym kraju zrodził się ruch protestu, buntu z różnych środowisk. Między innymi w Nysie od 30 kwietnia do 6 maja w tym roku była głodówka. Była to jeden z etapów głodówki. Głodówka w obronie historii zaczęła się w Krakowie. Zaczęli ją moi koledzy, byli działacze z pierwszej Solidarności, więźniowie polityczni. Potem to się potoczyło przez Siedlce, Warszawę, Tarnowskie Góry, Częstochowę. I z Częstochowy moi przyjaciele właśnie byli więźniowie polityczni. Zadzwonili do nas, przyjechali do Nysy, pan Krzysztof Musialski, pan Jerzy Zimny. W Nysie podjęliśmy głodówkę w redakcji Nowin Nyskich, pan Stanisław Pawlaczyk, pan Jan Karandziej, historyczna postać z Kłodzka, założyciel Wolnych Związków Zawodowych na Wybrzeżu, jeden z organizatorów strajku tego sierpniowego w 80 roku. Pani Agnieszka Dudka, młoda nauczyczka historii z gimnazjum nr 3 w Nysie. Pan Jan Cebrat z Grodkowa i my spaliśmy na tych deskach, protestowaliśmy przez tydzień, potem nasi koledzy z Wrocławia to przejęli. I dlaczego myśmy to robili, proszę Państwa? Nie jesteśmy w żadnej partii. Tu pan poseł Patryk Jaki, Solidarny Polski, bardzo cenna inicjatywa i warta poparcia, ale my nie podejmowaliśmy tego buntu i tego protestu z powodów jakichś, powiedzmy, politycznych, tylko takich obywatelskich. Uważamy, że nie wolno pozwolić na to, żeby lekcje historii zostały tak zredukowane, bo to de facto jest po prostu dewastacja niezwykle ważnego przedmiotu, który kształtuje postawy obywatelskie. Muszę powiedzieć, że inicjatywa Solidarnej Polski jest cenna, ważna i warto ją poprzeć, ale jest też częścią innych obywatelskich inicjatyw. W Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim powstała Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej w maju. Pan profesor Żaryn, pan profesor Suleja, profesor Nowak i inni. Powstał Ruch Edukacji Narodowej, gdzie moi koledzy byli właśnie działacze Podziemia i Solidarności, go tworzą. No po prostu tworzy się pewien bunt, ruch protestu przeciwko tym dewastacyjnym zmianom, które minister edukacji właśnie w rządzie pana Donalda Tuska próbuje wprowadzić.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Jeżeli można jeszcze dodać, uzupełnić dwa słowa. Otóż jeżeli nie uda nam się zatrzymać tej reformy edukacji, czyli państwo Donalda Tuska doprowadzi do wyrugowania lekcji historii ze szkół, to Polacy w wieku 17-18 lat stracą wspólną oś świadomości historycznej, wokół których mogą toczyć dyskurs o Polsce w Europie. A proszę Państwa, Polacy mają prawo do zdobywania rzetelnej wiedzy. Państwo ma obowiązek im zapewnić wiedzę. Dlaczego? No pytanie, co zbuduje więzi pomiędzy Polakami, pomiędzy młodymi Polakami, jeżeli nie świadomość wspólnych dziejów historycznych? Dlatego jestem absolutnie przekonany, że dzisiaj walka o lekcje historii, którą podjęli również moi wspaniali przedmówcy, to jest absolutnie polska racja stanu. Dlatego jeszcze raz zachęcamy, aby wziąć udział w akcji Przywracamy historię do szkół i pomóc nam w zbieraniu podpisów oraz edukowaniu obywateli na temat tego, na temat skutków reformy Donalda Tuska.
Kiedyś czytałem taki, można powiedzieć, sondaż, więc w wielu krajach Europy historia buduje tą tożsamość. Ludzie mają w Polsce, można powiedzieć, to w największym stopniu jakoś jest zauważane, mimo tego, że no, nieraz ta nasza historia była burzliwa, bo z racji tego, że były wojny, byliśmy wiele lat pod zaborami, ale ta historia właśnie pokazuje, kim my jesteśmy jako Polacy, ci, którzy musieli wyjeżdżać za chlebem, tak? Też nawet Ślązacy, których się dzisiaj próbuje w jakiś sposób też poróżnić czy podzielić, oni nigdy nie byli w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ślązakami, tylko Polakami.
Jeśli można do tego coś dodać, to jest to zauważalne, że od 20 paru lat, przynajmniej w III Rzeczpospolitej, kiedy już jakby rzekomo rozstaliśmy się z komunizmem, Polaków próbuje się wepchnąć w kompleksy, pokazywać te wszystkie porażki, klęski i tak dalej. A mało kto pamięta, ale często doceniają to obcokrajowcy. Na przykład jednym z historyków, którzy najcieplej, najlepiej pisze o historii Polski, jest Anglik Norman Davies. I on zauważa to, że Polacy w Europie są dwa narody, które wymyśliły dojrzały republikanizm. To są Anglicy i Polacy. Przy czym my przodowaliśmy przed Anglikami. Przywilej neminem captivabimus był wcześniejszy od rozwiązań brytyjskich, które zapewniały bezpieczeństwo obywatelom. Więc my mamy powody do ogromnej dumy. Oczywiście ta historia, jak tutaj ojciec wspomniał, jest oczywiście skomplikowana, ma też mnóstwo porażek, klęsk, jakichś naszych wad również narodowych, ale również stosunek do tych takich ciemnych czy ponurych części naszej historii, emocjonalny stosunek buduje pewną więź, pewną wartość, jaką jest właśnie poczucie dobra wspólnego. I teraz bez tego dobra wspólnego, nie da się zbudować porządnego państwa. Po prostu nigdzie na świecie to się nie udało, żeby bez religii, bez wiary i bez poczucia dobra wspólnego wybudować porządne państwo. Nie udało się to nikomu. I mówimy tutaj nie tylko o wartościach abstrakcyjnych, ale mówimy o tym, jak będzie polska rodzina żyła, w jakich materialnych warunkach. Jeśli pozwolimy sobie zabrać ducha, to pozwalamy sobie zabrać wolność również. A nie ma chleba bez wolności.
Pan wspomniał o tym strajku głodowym. On w Krakowie rozpoczął się, tam była ta inicjatywa, też różnego rodzaju środowiska angażują się, podejmowane są uchwały. No, ten protest i to działanie przeciwko ograniczeniu lekcji historii w polskich szkołach jako taki element walki o tożsamość Polaków, zwłaszcza tego młodego pokolenia, które jeszcze nie do końca ma właściwe rozeznanie, więc tutaj ta odpowiedzialność spoczywa na nas, ludziach dorosłych.
Naturalnie.
Panie profesorze, jak to jest z przekrojem środowisk, które angażują się w tą obronę lekcji historii i co myślimy osiągnąć, tak? Bo tu myślimy o tej ustawie obywatelskiej, o ruchu społecznym, o różnego rodzaju inicjatywach i włącznie z głodowaniem, tak? W tej sprawie, co możemy osiągnąć, czy co myślimy osiągnąć?
Chciałbym powiedzieć, że najważniejszym celem, już częściowo osiągniętym, jest znaczna mobilizacja pewnych środowisk, nie tylko szkolnych, ale także rodziców, a nawet osób, które nie mają dzieci w wieku szkolnym, wokół tej idei. Chcę Państwu przypomnieć, że jest to bodaj pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce po 1989 roku. Jakie będą dalsze losy? Jeżeli w ciągu 3 miesięcy uda się zebrać minimum 100 tysięcy wymaganych podpisów, oczywiście nastąpi procedura parlamentarna. Chociaż na pewno zdajemy sobie sprawę, że przy obecnym układzie sił w parlamencie szanse na uchwalenie stosownej ustawy nie są zbyt wysokie, ale tym niemniej sama inicjatywa ma ważny wydźwięk mobilizacyjny. Proszę Państwa, w tej chwili są dwa przedmioty w szkolnej edukacji, których ramy określają przepisy ustaw. Jakie to przedmioty? Pierwszym przedmiotem jest przysposobienie obronne, zwane niegdyś przysposobieniem wojskowym, obecnie edukacją o bezpieczeństwie, i ramy tego przedmiotu wyznacza stosowna ustawa. Drugim takim przedmiotem jest wychowanie fizyczne i też ustawa określa wymiar i ramy tego przedmiotu. I byłoby rzeczą ze wszech miar wskazaną, aby do tych przedmiotów dołączyła także historia. Jaki jest przekrój społeczny tej akcji protestacyjnej, a mianowicie głównie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy? Aktualnie przebywam i działam w środowisku rzeszowskim i podkarpackim. Każdy z Państwa, kto bliżej się orientuje, zwłaszcza w najnowszej historii Polski, wie, że Podkarpacie zawsze było i do tej pory również jest rezerwuarem tych sił, które są najbardziej spolegliwe, najbardziej życzliwe dla polskiej tradycji i tożsamości. Z mojego doświadczenia jako osoba zbierająca te podpisy wiem, że szczególnie przyjaźnie do akcji Przywracajmy Historię podchodzą środowiska nauczycielskie, szkolne z Podkarpacia, ze wsi i z mniejszych miejscowości. Podam taki przykład pewnej miejscowości, gdzie listy protestacyjne podpisało całe praktycznie grono pedagogiczne szkoły, łącznie także z księżmi katechetami, którzy pracują w tej szkole. Natomiast jeżeli chodzi o większe ośrodki na Podkarpaciu, w tym samo miasto Rzeszów, z tym było różnie. Owszem, spotkałem się z taką sytuacją, że pewna osoba o wykształceniu humanistycznym powiada, a po co ten podpis, a co mi to da? Dlaczego taka ostrożność i taka asekuracja? Cóż, wiele lat nieustannego powtarzania pewnych haseł, niczym mantra, zrobiło swoje i teraz rzecz polega na tym, żeby przekonać nieprzekonanych i z drugiej strony, żeby uświadomić tym osobom, jak wielkie byłoby kalectwo duchowe ich dzieci, a może i wnuków, gdyby okrojono szkolny program historii, a do tego oczywiście nie można dopuścić.
Bardzo proszę, pan poseł Patryk Jaki.
To całą tą sprawę, szanowni państwo, trzeba zobaczyć również w szerszym kontekście. To znaczy, obecnie rządząca nami większość, po pierwsze tak, próbuje wyrzucić większość sejmowa, tak, czyli rządy Platformy Obywatelskiej związane z szeroko pojętym establishmentem III Rzeczpospolitej, próbuje tak, rugować lekcje religii ze szkół, walczyć z Kościołem. Donald Tusk w ostatnim przemówieniu sejmowym mówił o odcięciu pępowiny państwa z Kościołem katolickim. Chce niszczyć fundusz kościelny, czyli z jednej strony nie pozwala na to, aby państwo finansowało instytucje Kościoła, która w moim przekonaniu jest fundamentem państwa polskiego, polskości, ale z drugiej strony finansuje lewackie pisma i lewackie inicjatywy, takie jak Krytyka Polityczna. I ta pępowina już jest w porządku. Dalej, niszczenie wolności słowa. Tutaj przykład telewizji Trwam, czyli demokracja jest dobra, ale tylko wtedy, kiedy działa w taki sposób, jak my sobie tego życzymy. Niszczenie instytucji rodziny, to znaczy to, że Polska jest dzisiaj na 205. miejscu w zakresie statystycznej dzietności, wskazuje na to, że i największa dynamika spadku obserwujemy właśnie za rządów Donalda Tuska, wskazuje na to, że również tą podstawową komórkę społeczną ten rząd próbuje zniszczyć. Dalej, lekcje języka polskiego również są niszczone. Wraz z tą reformą edukacji nie będzie obowiązku już w szkole czytania wszystkich lektur Sienkiewicza, Mickiewicza, czyli niszczenie wspaniałego okresu romantyzmu. Widzimy, że znika Herbert, wspaniały pan Cogito. No i w końcu mamy lekcje historii. Rugowanie lekcji historii ze szkół. A musimy pamiętać o tym, że jeszcze nawet przed tą reformą edukacji w polskiej szkole było dokładnie dwa razy mniej lekcji historii niż lekcji historii w czasach II Rzeczpospolitej, do której się bardzo często odwołujemy. I oto ten system edukacji II Rzeczpospolitej wychował wspaniałe pokolenie Polaków, którzy walczyli w II wojnie światowej, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, którzy tworzyli wspaniałą armię, którą dzisiaj nazywamy Armią Podziemia Antykomunistycznego, czy Żołnierzami Wyklętymi, którzy obalali komunizm. To znaczy, to wspaniałe pokolenie Polaków zostało wychowane właśnie w tym systemie, który wytworzyła, w systemie edukacyjnym, który wytworzyła II Rzeczpospolita. I my nie musimy dzisiaj wyważyć otwartych drzwi, my musimy tylko czerpać z dobrych wzorców. A my w sposób celowy wyrzucamy je na śmietnik i nie chcemy z nich korzystać. No to jest działanie na niekorzyść państwa polskiego, na niekorzyść interesu wspólnoty narodowej. I musimy dzisiaj zrobić wszystko, aby się mobilizować i powiedzieć temu twarde stop. Stąd mobilizacja obywatelska, stąd twardy sprzeciw Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry, bardzo zaangażowanego w rzeczy, o których wyżej wspomniałem. I jeżeli my dzisiaj nie zatrzymamy tej całej fali, którą przed chwilą opisałem, to obawiam się, że dalej będziemy szli w kierunku takim, że w hierarchii wartości najważniejsza będzie zabawa, grill i tańce z gwiazdami, a nie to, co było charakterystyczne dla epok, w której wygrywaliśmy, w której rozwijaliśmy się naprawdę silnie gospodarczo, takich jak ta właśnie II Rzeczpospolita.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, nasi goście to pan poseł Patryk Jaki, Solidarna Polska, pan doktor habilitowany Andrzej Nowakowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i pan Janusz Sanocki, dyrektor tygodnika Nowiny Nyskie. Temat naszych rozmów: historia kształtuje pamięć i tożsamość narodu. Telefony do studia Radia Maryja w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-200. Dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. Polska Północna 56-655-2355, Polska Południowa 56-655-2356. Dla słuchających nas poza granicami Polski 48-56-655-2333 oraz 11-48-56-655-2366. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria z Gdyni.
Teraz i zawsze.
Witam kochanego kapłana i wszystkich, prawda, biorących w dyskusji, udział w dyskusji. Więc chciałam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo temat na czasie, bo rzeczywiście wszystkie nasze cudowne w przeszłości dokonania bitewne, historyczne są teraz tłamszone, jak to się mówi, są po prostu, wszystko się robi, żeby zapomnieć, żeby zatrzeć po tych wszystkich dokonaniach jakiekolwiek ślady. No niech będzie tego przykładem piękna bitwa Jagieły z Krzyżakami, którzy tu tyle lat nas gnębili. Piękna bitwa wygrana przez króla Sobieskiego pod Wiedniem, który właśnie pokonał Turków, którzy zagrażali całej Europie. Piękne dokonania naszego kochanego Piłsudskiego, który o wiele, wiele bardziej liczebną armię bolszewicką pokonał. I jak to się mówi, dokonał tego cudu nad Wisłą, gdzie Polacy w roku, w latach 80. przecież też cudu dokonali, tworząc tą solidarność całego narodu. I bez jednego wystrzału Rosja musiała opuścić całą Europę Wschodnią. Musiała nas opuścić. Dlatego ta agentura, która do tej pory rządzi, mści się za to wszystko na nas, bo widzą, że jesteśmy narodem w potrzebie, bardzo zmobilizowanym. Jesteśmy wspaniałym narodem, walecznym, prawda, zorganizowanym w potrzebie i dokonujemy dosłownie cudów, które inne narody nie są nawet w stanie o tym pomyśleć. I dlatego historię teraz nam zmieniają. Niemcy, Rosjanie, już prawda, nawet Obama się wypowiedział, że obozy to polskie, koncentracyjne. Tak być nie może. Musimy wszystko robić, zmobilizować się cały kraj, żeby właśnie głośno krzyczeć, że jesteśmy narodem wspaniałym, jesteśmy walecznym, jesteśmy narodem sprawiedliwym i nie możemy sobie pozwolić, żeby Niemcy zniekształcali, pisali nową historię, że obozów nie było, że jeżeli na terenie Polski to były nasze, że proszę Państwa, zakłamują całą naszą historię i właśnie przy tym rządzie, który uważam to nie jest polski rząd, dokonują wszystkiego tego niszczenia naszej pamięci, naszych dokonań i naprawdę dzięki Wam serdeczne kochani, że dzięki Radiu Maryja, telewizji Trwam możemy właśnie prowadzić te audycje.
Dziękuję, możemy Pani Mario.
Głośno.
Tutaj sprzeciwię się, bo to rząd polski wybraliśmy, prawda, czy wybieramy jako Polacy to, że niektórzy nie idą, że tak te wybory wyglądają, że nam się może coś nie podobać, ale to jest rząd, który został powołany w państwie polskim. No i jeżeli nam się coś nie podoba, to zawsze możemy pójść po rozum do głowy i wybierać, ale to dopiero za jakiś czas.
Jeśli można, bardzo dziękuję za ten głos. Prezydent Obama się, wydaje mi się, nie pomylił. On zresztą mówił nie o koncentracyjnych obozach, tylko o polskich obozach śmierci, Polish Death Camps. I to taka wytyczna obowiązuje w wielu amerykańskich pismach, żeby tak określać obozy, które były na terenie Polski. To nie jest przypadek i to jest też związane, proszę Państwa, oczywiście z roszczeniami pewnych grup wobec Polski, po to, żeby nas najpierw zmiękczyć psychologicznie. To pokazuje też, jak ważna jest polityka historyczna państwa, jak ważna jest pewna świadomość narodowa, żebyśmy, ponieważ za tymi sprawami z gruntu, z pozoru jakby mogłoby się wydawać abstrakcyjnymi trochę, historia, może to już przeszło, może to nie ma takiego znaczenia, okazuje się, że ma to ogromne znaczenie również dla naszej materialnej egzystencji i dlatego chciałbym to bardzo mocno podkreślić. To jest ruch w tej obronie historii, lekcji historii. W tej chwili jest to naprawdę, to wykracza poza ramy. Bardzo cenna inicjatywa Solidarnej Polski, ale trzeba powiedzieć, że to jest wykracza poza ramy partyjne. To jest ruch w tej chwili, protest naprawdę dotyka wielu, podnoszą środowiska, które nie są związane z żadną partią. Po prostu z powodów obywatelskich, z powodów takich, że nie możemy pozwolić jako ludzie, żeby nas po prostu tak poniżano. Nie możemy na to po prostu pozwolić.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Akurat jadąc samochodem przysłuchiwałem się tym głosom, które były, poprzednia pani twierdziła, że dzięki Solidarności Piłsudskiemu, ja bym powiedział, że cud nad Wisłą nie należałoby przypisać Piłsudskiemu, a raczej Matce Bożej. i tym modlącym się, prawda, w Warszawie, bo armia sowiecka czy czerwona przestraszyła się właśnie płaszcza Matki Bożej. Tak to było kiedyś powiedziane, że szturm modlitewny. A propos jeszcze właśnie premiera. Premier, jak to się mówi, kiedyś chciał założyć niezależne państwo, jak to się mówi, Boże drogi.
Nie wiem, nie pomogę.
Kaszubskie właśnie, z wojskiem i tak dalej, więc miał pewne pomysły, które by jakby nie były dobre dla Polski, tylko jakieś odwrotne. A propos jeszcze tego wszystkiego, młodzież, jeśli nie będzie znała historii, to będzie właśnie młodzież taka troszeczkę łatwa do manipulacji, bo najbardziej niebezpieczne jest odcięcie korzeni. Jeśli ludzie nie mają podstaw wiedzy, to można nimi manipulować. I właśnie tutaj nie chce się dać telewizji Trwam, miejsca na multipleksie, a daje się różnym spółeczkom i tak dalej, które są spolegliwe dla masonerii. Powiem tak, że reaktywowane zostały loże masońskie w 2007 roku i to jest duże niebezpieczeństwo, bo gro masonerii właśnie walczy z Kościołem. I to jest prawda, o tym się tak nie za bardzo mówi, bo niby to jest niepopularne, bo ktoś się boi, a to jest taka prawda, że masoneria walczy otwarcie z Kościołem i to jest widoczne na każdym kroku. Ja nie chciałbym więcej zabierać, jak to się
Dziękujemy
mówi.
Dziękujemy za telefon.
Ale w tej materii to chciałem podkreślić, tak jak ja to odczuwam. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Który z gości? Proszę bardzo.
Jeżeli jeszcze można, to w jakim sensie chciałbym nawiązać do poprzedniej wypowiedzi, to znaczy do poprzedniej wypowiedzi pani, która przypominała o tym nieszczęśliwym oświadczeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niestety ja też należę do grona osób, któremu trudno uwierzyć w to, że to była bardzo przypadkowa pomyłka, bo ja przypominam, że prezydent Obama ma więcej tego typu pomyłek, to znaczy tego typu w cudzysłowie pomyłek, to znaczy przypominam, że dokładnie 17 września akurat tak się dziwnie składa, że po niewielkim upływie czasu od spotkania z prezydentem Rosji pan prezydent Obama ogłosił, że wycofuje się z projektu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce. Dlatego tych takich kroków antypolskich niestety było zdecydowanie więcej. No ale problem też polega na tym, że reakcja całej tak zwanej elity politycznej w naszym kraju nie była najlepsza. To znaczy ten nasz polski przemysł propagandy próbuje rzeczywiście wpędzić Polaków w kompleksy, stąd nie ma takiej stanowczej reakcji naszego kraju. Proszę zwrócić uwagę, państwo Izrael za każdym razem, kiedy słyszy o jakiejkolwiek formule negowania, czy dochodziło do Holokaustu, za każdym razem wytacza takim osobom procesy. A dlaczego polskie państwo nie potrafi działać stanowczo w tym zakresie?
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria z Gorzowa Wielkopolskiego. Bardzo potrzebna właśnie ta audycja. I chciałabym tylko zapytać państwa, gdzie składać te podpisy? Jaki adres? Pod jaki adres? Bardzo mi na tym zależy.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za ten głos. Podam dwa adresy. Pierwszy adres to jest siedziba Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, która mieści się w parlamencie, przy ulicy Wiejskiej 468 w Warszawie. Jeszcze raz powtórzę. Klub Parlamentarny Solidarna Polska, który mieści się przy ulicy Wiejskiej 468 w Warszawie, lub siedziba Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, który mieści się przy ulicy Damrota 4/37 w Opolu.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i moje zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony mówi Ania z Szczunowic. Na początku chciałam bardzo serdecznie pozdrowić mojego dziadusia. Przepraszam, trochę się denerwuję, że się dodzwoniłam, takie szczęście. właśnie dziadek Kazimierz Matuszczak z Chociwia, który właśnie mnie tak natchnął do telefonu, ponieważ teraz mam w posiadaniu jego książkę Ta pamięć i tożsamość. I właśnie chciałam tylko pokrótce powiedzieć, że takim najlepszym nauczycielem historii jest dla mnie dziadziuś, bo on właśnie bardzo wiele wiadomości mi przekazał. I taki pomysł, że w ramach rozszerzenia akcji nauczania o historii, to powinni właśnie tacy świadkowie z dawnych czasów brać udział w lekcjach, że to powinno być tak nawet w programie nauczania, jeżeli już o to walczymy, żeby ta historia była, to też takie lekcje byłyby bardzo, bardzo właśnie takie wskazane, żeby takie osoby, które przeżyły już wiele, naprawdę mogły coś wnieść jeszcze, prawda, pomóc tym wykładowcom w przekazaniu wiedzy. No i tak jeszcze raz bardzo, bardzo dziadziusia pozdrawiam i wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom i tutaj dziękuję za tą audycję.
Bardzo dziękuję pani.
I obiecuję, że tutaj będę starać się o podpisy, o zbieranie tutaj, wspieranie akcji.
Dziękuję, pozdrowienia dla dziadka.
Również dziękuję ślicznie. Jestem właśnie, jeszcze wspomnę, mamą czwórki dzieci, tak więc mam o co walczyć.
Pozdrawiamy serdecznie.
To gratulacje dla mamy i taty.
Dziękujemy, szczęść
Boże. Wszystkiego dobrego dla was, szczęść Boże. Proszę bardzo, pani profesorze.
Pani Aniu, bardzo dziękuję za tą wypowiedź i bardzo trafna jest ta myśl, aby żyjący świadkowie ważnych wydarzeń historycznych, zwłaszcza z najnowszej historii Polski, dzielili się swoimi doświadczeniami z uczniami. Oczywiście pragnę powiedzieć, że od 15 lat w szkołach małopolskich, podkarpackich, ale także nawet i kujawskich, taką akcję prowadzę. Nie zawsze spotykam się ze zrozumieniem dyrekcji i grona pedagogicznego, ale jednak pragnę podkreślić, że w większości szkół, zwłaszcza ponadgimnazjalnych, jestem przyjmowany z życzliwością i poruszam takie tematy, które również leżą w zasięgu zainteresowań Instytutu Pamięci Narodowej. Wspomnę na przykład Polska przełomu lat 80. i narodziny pierwszej Solidarności, działalność związku do prowadzenia stanu wojennego, geneza, przyczyny i przebieg stanu wojennego oraz Polska lat 80. wielkiego kryzysu. Bywa tak, że po takiej prelekcji, trwającej zwykle godzinę lekcyjną, uczniowie, zwłaszcza ci, którzy chcą pogłębić zainteresowania historyczne, zwracają się do mnie z bardzo dociekliwymi pytaniami i czasem się zastanawiam, skąd ci uczniowie mają taką wiedzę, bo na pewno nie z tak zwanych mediów głównego nurtu, nie z internetu, ale wśród młodzieży jest jednak pewna dociekliwość, pewne samokształcenie, a także są jeszcze, na szczęście dzięki Bogu, nauczyciele pasjonaci, którzy potrafią w sposób bardzo interesujący nakierować tą młodzież i mnie takie spotkania cieszą i też mnie wzbogacają.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Mówi Irena Maria z Warszawy.
Prosimy.
Witam wszystkich państwa studio razem z ojcem Grzegorzem serdecznie. Proszę państwa, ja jestem właśnie z tego pokolenia urodzonego w wolnej Polsce, wychowanego w polskiej szkole, prawdziwej polskiej szkole, odchodzącego już. I ja mam wielki żal do nauczycieli, do w ogóle społeczeństwa naszego, że tak lekko trzy pokolenia nie znają historii dochodzenia do niepodległości. To jest tak ważny okres, tak interesujący, ze wszystkimi nawet swoimi błędami, że ci, którzy teraz rządzą Polską, gdyby znali okres ten dochodzenia od powstania styczniowego, prawda, pierwsza wojna światowa i tak dalej, dwudziestolecie, to by inaczej na Polskę patrzyli. Nawet, ja bym się zwróciła do wszystkich partii, niezależnie jakie mają poglądy, bo chyba wszystkim zależy na Polsce. A przede wszystkim bym się zwróciła do Polskiej Partii Socjalistycznej. Przecież ich pierwszym, że tak powiem, trudno mi słowa czasem znaleźć, Pierwszym celem było odzyskanie niepodległości Polski. To był program Polskiej Partii Socjalistycznej, do której Piłsudski należał. I tam cała inteligencja wielka należała. I Mościcki, i J. Konarkiewicz, i Jędrzejewski, i Wasilewski. W ogóle można tłumy tych ludzi by... I na tej historii można się nauczyć bardzo wiele, jak należy podchodzić do budowania Polski od nowa, od podstaw. A teraz taką miłą państwo zaznaczyli o Podhalu. Więc przypomnę taką miłą wypowiedź, kiedy pierwsza brygada znalazła się na Podhalu, to wtedy komendant Piłsudski powiedział: tutaj czuję się jak w prawdziwej ojczyźnie. Ja się nie muszę martwić, że moi chłopcy będą głodni. Nawet jeśli nie mają się czym podzielić, to dobrym słowem. I uznał to. I nie wiem, czym państwo pamiętają, że pierwsze obywatelstwo honorowe Piłsudski otrzymał w Nowym Sączu w 1916 roku. A w 1917, kiedy go aresztowali Niemcy, to w Tarnowie. A trzecie to potem w Warszawie. I tu trzeba bić na to, bo trzy pokolenia nie znają historii Polski. Ja ją znam, bo ja, że tak powiem, wzrastałam w tej historii od dziecka, bo ja jestem 25 rok. Tak samo jak i Ojciec Święty. Ja na przykład tak jak moje pokolenie rozumie Ojca Świętego, to chyba... No, bo my mamy to we krwi, żyliśmy tym samym, wychowaliśmy się w tych samych szkołach.
Dziękuję pani Ireno, szczęść Boże.
Szczęść Boże i życzę wszystkim Polakom tyle materiałów. I profesora Ciska, i profesora Nowaka, i profesora Sulei. Jeszcze mogę wymieniać właśnie dotyczącego tego tematu. I bardzo to polecam. Szczęść Boże wszystkim i dziękuję za audycję.
Proszę bardzo.
Tak, bardzo interesujący głos. Widzę, że pani jest miłośniczką marszałka. Niezwykle ciekawa postać. W ogóle to jest, jeśli się Polską... Ja jestem inżynierem, skończyłem Akademię Górniczo-Hutniczą, ale historią się pasjonuje Polski, ponieważ to jest po prostu coś niebywałego. Jak wiele jest wartości, można z tego wynieść. I myślę też w odniesieniu do tego, co mówiła pani Ania, mama czwórki dzieci, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Myślę, że też ten obowiązek, my tak mówimy o szkole, to jest oczywiście wszystko bardzo ważne, ale pamiętajmy też, że my no, mamy jakiś obowiązek również w rodzinie przekazać zaciekawienie tymi tematami, bo drodzy Państwo, oczywiście będą te lekcje ograniczone albo nie będą, jak nam się uda coś wywalczyć, ale przecież ja akurat należę do pokolenia, które szkołę średnią kończyło w latach Gierkowszczyzny. I w podręcznik o tym, o Katyniu, o Bitwie Warszawskiej, o tym, że o prześladowaniach partyzantów polskich po wojnie, to ja się dowiadywałem w domu rodzinnym od ojca, od mamy. I to jest ta edukacja, którą się pamięta, prawda? Bo było akurat w podręcznikach było całkiem, albo nie było nic, albo było coś całkiem innego. I przypuszczam, że może myśmy troszkę za bardzo się od tej władzy uzależnili, tak nawet w tym sensie, że oczekujemy, że to władza nam wszystko zrobi. Zróbmy to sami. Zażądajmy tego. Słuszna akcja zbierania podpisów przez tutaj kolegów z Solidarnej Polski, ale myślę, że najsłuszniejsze to byłoby po prostu jakieś zebranie tych wszystkich protestów naszych w jedno ognisko i zrobienie jakiegoś takiego jednego generalnego protestu, żeby ich wszystkich wreszcie gdzieś pogonić, tak jak ten Piłsudski przy pomocy sił naszych wyższych, z tych bolszewików spod Warszawy.
Dziękuję. To był głos pana Janusza Sanockiego, pan Patryk Jaki.
Głos pani pokazuje, jak ważna jest właśnie nasza walka o lekcje historii, ponieważ to właśnie świadomość historyczna to element kształtowania dumy z Polski. To ponieważ akurat zachowanie Polaków na przestrzeni lat to jest coś, z czego my możemy być wyjątkowo dumni. Proszę zobaczyć, to wśród naszego narodu jest najwięcej osób wyróżnionych Nagrodą Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, to znaczy osób, które ratowały Żydów podczas II wojny światowej z narażeniem życia, najwięcej wśród narodu polskiego. Proszę bardzo, II wojna światowa, 1939 rok. Polacy, Hitler zakładał, że Polska się podda po kilku dniach. I mówi się dzisiaj już w źródłach różnych historycznych, że około 4 września 1939 roku spotkał się na dworcu w Jałowej właśnie w województwie opolskim i nie mógł wierzyć w to, jaki Polacy stawiają opór. On nie mógł wierzyć, że tak wolno się porusza Wehrmacht do przodu. I dzisiaj niektóre źródła historyczne wskazują na to, że w okolicach 12 września Polska szykowała się do kontrofensywy, zbierając swoje wojska pod Bugiem. No to jest coś niesamowitego. Mając 7 razy mniejsze siły, ale za to mając dużego ducha walki, duże poczucie patriotyzmu, duże poczucie wspólnoty narodowej, czyli pochodną między innymi systemu edukacji, lekcji historii. I gdyby nie ten 17 września, czyli ten nóż w plecy, kto wie, jak potoczyłyby się losy świata i dlaczego możemy być dumni z Polski? Otóż możemy być dumni z Polski dlatego, że kilkadziesiąt dni później zobaczmy, jak zachowała się Francja. No, po 2 dniach się poddała, prawda? Mimo, że miała dużo więcej czasu, nie musiała walczyć równocześnie z Rosją, miała zdecydowanie większe możliwości, większą armię, a mimo to się poddała. Dlatego my mamy powody, aby być z Polski dumni. Ale nie dajmy sobie narzucić tych kompleksów i musimy głośno mówić to, o czym mówiła pani. Mamy takiego świetnego marszałka Piłsudskiego, który miał przebłyski geniuszu. No to przypominamy, że to marszałek Piłsudski w 1931 roku proponował wojskom angielskim i francuskim prewencyjny atak na Hitlera. W 1933 proponował prewencyjny atak na Hitlera i gdyby wtedy posłuchano naszego polskiego marszałka, to II wojna światowa prawdopodobnie skończyłaby się 30 tysiącami ofiar, a nie 30 milionami ofiar. Trzeba o tym pamiętać, trzeba o tym mówić, tylko polska szkoła o tym nie uczy. Co polska szkoła mówi? W żadnym dzisiejszym podręczniku do historii nie dowiemy się o żołnierzach wyklętych. To była wtedy najwspanialsza tkanka społeczna. To była jedyna taka armia, jedyna tego typu armia na świecie, z której możemy być dumni, o której nic nie wiemy. Witold Pilecki, super bohater, o którym można by było kręcić filmy akcji, hollywoodzkie filmy akcji, i to historia oparta na faktach. A w Stanach Zjednoczonych wymyślają jakieś historie o Jamesie Bondzie. Naprawdę, jeszcze raz podkreślam, mamy wiele powodów, aby akurat zachowania Polaków na przestrzeni historii być dumnym. I musimy z tego korzystać.
Tu się troszeczkę nie zgodzę, może nie wchodźmy jakby w szczegóły, nie zgodzę się z panem posłem, bo mamy oczywiście akurat na przykład 39 rok, to moim zdaniem niespecjalnie powód do naszej dumy, bo oczywiście żołnierze walczyli w sposób niezwykle dzielny, ale koncepcja wojny, w ogóle koncepcja polityczna była koncepcją absolutnie moim zdaniem niedopuszczalną i wielu historyków ją krytykuje. Ale co nie znaczy, że jakby nie powinniśmy nawet naszych wad czy błędów oceniać i analizować, bo każdy naród popełnia błędy. Dzisiaj czytałem na przykład historię wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku w tym miesięczniku Historia, wydanym przez Uważam, że, i jest pokazane, jakim głupcem był Hitler, który zmarnował cały potencjał, jaki poparcie ludności Związku Radzieckiego na początku, kiedy Wehrmacht wkraczał do Związku Sowieckiego. Więc to, że błędy popełniamy, to błędy też nie są powodem jakimś do tego, żebyśmy po prostu siebie samobiczowali, bo po to rozważamy tę historię również, żeby widzieć dobre strony i błędów na przyszłość unikać, bo ta historia ma być nauczycielką życia. Francja się, o ile pamiętam, po 6 tygodniach poddała, ale rzeczywiście nie miała ducha walki. To są może troszeczkę bardziej skomplikowane historie. Ważne jest to, że rzeczywiście trzeba pokazywać naszą historię w prawdzie, bo prawda jest wyzwalającą.
Radio Maria, proszę bardzo.
Tu mówi Szczęść Boże, Barbara z Ilingu w Londynie. Chciałam takich parę myśli po prostu u swoich przytoczyć. Wydaje mi się, że największą rolę jednak w takich trudnych chwilach, gdzie właśnie te trudności są, że ta historia jest tak zaniedbywana. Bardzo dużą rolę właśnie ma rodzina. Ma rodzina, dziadkowie. Po prostu takie aż konkursy można, że znaczy przekazywać, żeby ci dziadkowie, rodzice przekazywali jak najwięcej historii właśnie z życia nawet. No wiem, i to wpajać właściwie od najmłodszych lat. Nie zrażać się nawet, że opowiadać dużo, czytać, zbierać jakieś książki do czytania, żeby to nie była tylko telewizja, ale w domu nawet czytać i dyskutować, że to daje duże rezultaty. No nie wiem, ja na przykład taki miałam moment po prostu w życiu, no zresztą sama może też dużo przeszłam i no i to zostało mi z dziecka, od dziecka właściwie to przekazanie, co mi przekazali i rodzice, i dziadkowie. Ale jeszcze właśnie, chociażby no taki przykład, kiedy była ta tragedia smoleńska i taki mały chłopczyk żegnał też prezydenta w Warszawie, miał 4 latka. I zapytano, czemu tu jesteś? Mówi, przecież ty powinieneś stać. A on mówi, bo ja żegnam mojego prezydenta. No i właśnie taka dyskusja potem się wywiązała u nas w domu. Przyszła po prostu koleżanka mojej córy, już dorosłej. No i taka dyskusja, ach, bo rzeczywiście takie małe dziecko, co tam ono rozumie? Nie jest to potrzebne, takie targanie po nocy. I na to się odzywa właśnie moja córa. Mówi, słuchaj, to nie masz racji, bo kiedy ja byłam jeszcze mała, ciągnęło mnie też na boki, telewizor i bajki, a kiedy działo się coś, czy w telewizji, czy po prostu coś takiego z historii ważnego, wartościowego, to tata posadził mnie po prostu na kanapie. Nie, ty musisz to słyszeć, bo to jest ważne. I po prostu to tłumaczyć. No i dużo, dużo właśnie przekazywać z życia. Ja wiem, że nawet nieraz tak zbieram takie różne moje książki. No mąż zresztą był też Jaworzniakiem. Także nawet w tej chwili zapronumerowałam sobie Jaworzniaka. Dostaję tutaj w Londynie, otrzymuję. I zbieram. I to po prostu mi się wydaje, że z biegiem czasu, czy nawet tak podsuwam. Zresztą podsuwam też, na przykład miałam wspomnienia o swoim tacie, który zginął w Katyniu, 8-letniej wnuczce. Już jej to opowiadam, że to tak i tak było. Widzę te łezki w oczach, widzę, że słucha, że się interesuje. I te rzeczy potem od dziecka zostają. Teraz właśnie też tak właśnie w tym Jaworzniaku, taki dzisiaj, bo dostałam akurat taki piękny wierszyk, taki niedługi może przytoczę, bo to jest więźnia politycznego z lat 50-54. Ja tobie miłość złożyłem w darze, o droga Polsko, wieśniona wśród krat. I serce niosłem przed twe ołtarze, choć miałem tylko 18 lat. Z pobojowisk flagę skrwawioną niosłem w sercu jak czerwony kwiat. Najukochańszą, biało-czerwoną, choć miałem tylko 18 lat. Dziś własne dzieci ciebie zdradziły, do krzyża przybił cię rodzimy kat. Jak mam cię bronić? Dziś nie mam siły, bo dziś już nie mam siły, bo dziś już nie mam 18 lat. I tu jest taki przykład po prostu tak jakoś bardzo pasujący do obecnych czasów, że no, muszą nas młodzi zastąpić, musimy uczyć ich.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. szczęść Boże, nie będzie pochwalony jest Chrystus
na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać.
I serdecznie pozdrawiam.
Bóg zapłać. Proszę bardzo, Panie Profesorze.
Odnosząc się do wypowiedzi pani z Londynu, chciałem powiedzieć, że bardzo wiele dla zrozumienia nauczania historii mają wspólne rozmowy rodziców i dzieci. Dzisiaj jesteśmy zapracowani. Dzisiaj każdą chwilę przeznaczamy niestety na banały, na przysłowiowe grillowanie czy niestety niedzielne zakupy. Otóż błogosławiony Jan Paweł II nas pouczał w tym liście Dies Domini. Dzień Pański dla katolika to nie tylko Eucharystia, ale także wspólny posiłek i wspólne rozmowy domowe. W zaciszu domowego ogniska przede wszystkim należy rozmawiać z dziećmi i tymi mniejszymi i tymi dorastającymi na temat historii i tej historii ojczystej, polskiej i tej historii rodzinnej, rodowej, lokalnej, regionalnej. W tym miejscu chciałbym Państwu przypomnieć pewną rocznicę, która przypada w przyszłym roku 2013. Będzie to rocznica 150-lecia wybuchu powstania styczniowego, najbardziej tragicznego powstania ze wszystkich zrywów narodowych XIX wieku. Dobrze byłoby, gdyby młodzież, dzieci zapoznały się z tą wielką tradycją powstańczą.
Jeżeli można, też.
Bardzo proszę, pan poseł.
Pani z Londynu podkreślała, jak ważną rolę w życiu społecznym pełni rodzina. Wiem, o czym mówię, ponieważ sam pochodzę z rodziny wielodzietnej. Jest nas czwórka i moja mama nigdy w związku z tym pomocy od państwa nie dostała, wręcz przeciwnie, w związku z tym, że miała czwórkę dzieci, to ciągle miała w związku z tym jakieś problemy, ale zawsze powtarzała, że tak naprawdę to ma cztery Mercedesy. Ja sobie to zapamiętałem. I musimy dzisiaj pamiętać o tym, że rodzina to podstawowa komórka społeczna, pełni rolę edukacyjną, pełni rolę wychowawczą. Rodzina powinna, w rodzinie powinniśmy dzielić się troskami. Powinniśmy wymieniać się refleksjami, ale wspólnie dzielić się obowiązkami. Jeżeli my będziemy walczyć z rodziną, tak jak w tej chwili robi to państwo, promować życie na przykład singla, bądź walczyć z tradycyjnym modelem rodziny, takim jak jest zapisane w Konstytucji, czyli małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, to nie dziwmy się, że potem Polska będzie słabsza, również słabsza ekonomicznie. W związku z tymi problemami instytucji rodziny w naszym kraju, Solidarna Polska organizuje 1 września Marsz dla Rodziny, gdzie chce zebrać i zintegrować wszystkie osoby i wszystkie środowiska, którym leżą na sercu właśnie te wartości, o których mówiła pani z Londynu, i jeszcze raz upomnieć się u naszych władz państwowych o dbanie o rodzinę, o dbanie o tą podstawową komórkę społeczną, o tą wspaniałą instytucję, która przez wiele lat była ostoją polskości.
Radio Maria, proszę bardzo. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Z Łodzi, czy ja mogłabym się, jak będzie to możliwe, włączyć te rozmowy?
Jesteśmy już na antenie, słyszymy panią.
Mogę mówić w tej chwili?
Tak, bardzo panią proszę.
Więc ja chciałam powiedzieć, że my właściwie nie możemy nigdy liczyć ani na Amerykę, na prezydenta Obamę czy jakiegoś innego. Ja zapamiętałam tylko jednego prezydenta Reagana, który coś zrobił dla Polski. I uważam, że ta prowokacja, to takie niby przejęzyczenie, to było celowe ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych jest 10 milionów Polaków, więc to jest bardzo duży elektorat. Zbliżają się wybory i prezydent liczy na pewno na Polonię, a więc potem da im jakąś tam przynętę, żeby na niego zagłosowali. My musimy liczyć na siebie. My musimy koalicję stworzyć tutaj wokół siebie. Węgry, Czechy, Słowacja, jakoś może się na Ukrainie poprawi, jakoś tam dojdzie do normalności. Litwa, dogadać się jakoś z Litwą i tutaj stworzyć własny jakiś obóz, własną koalicję. Historii uczyłam się też od świadków historii. Rodzice moich koleżanek, kolegów walczyli w powstaniu warszawskim. Mieszkałam z dala od Warszawy. Prawdziwych warszawiaków wygoniono z Warszawy. Żyli na obrzeżach Polski, na ziemiach zachodnich, które zostały włączone po wojnie. I tam od właśnie tych świadków, którzy walczyli, którzy przeżyli powstanie, oni nas uczyli historii. No, zostałam ukarana na lekcji historii, obniżono mi ocenę za to, jak powiedziałam prawdę o powstaniu warszawskim. Ale to nie szkodzi. Właśnie tego chciałam. Celowo to zrobiłam. Po prostu dotarłam do wszelkich książek, źródeł i tak dalej, co mnie interesowało. Byłam w Solidarności, byłam szefem związków zawodowych, też walczyłam dla ludzi o ich prawa. Moja córka również, tak ją wychowałam, też była szefem związków w latach 90-95, więc ja uważam, że się bierze przykład właśnie z rodziny, to jest właśnie podstawowa komórka. Musimy przede wszystkim podnieść głowy jako Polacy. Nie możemy się dalej dać tak maltretować tym korporacjom zachodnim, tym hipermarketom i tym innym, że tam pracownicy są tak jakby walcem przejechani, nie mają żadnych praw. Państwo, które powinno nas reprezentować, które powinno czuwać nad prawami pracowniczymi, całkowicie się od tego odwróciło. To, co się dzieje za premiera Tuska, to jest po prostu skandal. Proszę zauważyć, że od jakiegoś czasu nie ma żadnych sondaży. No bo po co mają mówić, że już właściwie nic nie znaczą. Wierzę w to, że powstaniemy. Wierzę, bardzo głęboko wierzę. Ale naszym sztandarem musi być religia. To są nasze korzenie, katolicyzm. To zawsze nas prowadziło do dobrego. I jeżeli tego nie pojmujemy, dzisiaj nawet ci ludzie, którzy w wyborach głosowali na partię Tuska, to pewnie teraz schylają głowy, bo głupio im. Bo co się stało? Emerytury te do 67 roku i te inne historie, no to jest błazenada. Ja wierzę, ja głęboko wierzę. Ja dziękuję za ten Uniwersytet Radia Maria. To jest kochane, wspaniałe, gdzie możemy się wszyscy dowiedzieć i musimy o to walczyć, i o to, żeby i telewizja przetrwała i tak dalej. I bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Jeśli można, to chciałem... Oczywiście nasza historia ma wiele momentów, wiele okresów, wiele były i zwycięstwa, i porażki. Ja myślę, że my trochę zbyt łatwo się koncentrujemy na tych heroicznych i tragicznych momentach, a zapominamy przy tym wszystkim o tym, że mieliśmy takie momenty, no i okresy naprawdę ogromnych sukcesów, niebywałych sukcesów. Pani Irena, zdaje mi się, z Warszawy, która nawiązywała do postaci marszałka Piłsudskiego tak mocno w swojej wypowiedzi, mówiła o tych przypadkach i ja chciałem przypomnieć, jak to był radosny okres, ta historia legionów, brygady pierwszej, drugiej, trzeciej, odzyskania niepodległości, ten wybuch radości i przekonanie, że my możemy właściwie, jak się jesteśmy zjednoczeni, możemy wszystko zrobić. Potem to młode państwo, które naprawdę było biedne. Mój świętej pamięci dziadek wtedy walczył w polskim wojsku, był w dywizji Śmigłego. I opowiadał po prostu o tym, że przez pół roku jedli kaszę z robakami na ten obiady dostawali. A inni kombatanci opowiadają o tym, jak po bitwie nad Niemnem w defiladzie przed Piłsudskim podhalańczycy szli i nogi mieli szmatami owinięte, bo butów nie było dla żołnierzy. Więc to była prawdziwa bieda, nie taka bieda, że brakuje na drugi samochód albo na wycieczkę gdzieś tam do Grecji. Natomiast i to pokolenie było w stanie wygrać wojnę, odbudować Polskę, w 19 lat wybudować Gdynię, wybudować centralny okręg przemysłowy, rozpocząć program zbrojeniowy, a technologicznie nie ustępowaliśmy wtedy naprawdę najwyższym, produkowaliśmy bombowce strategiczne, które no dziś są odpowiednikiem, ja nie wiem, rakiet, więc mamy ogromne powody do dumy w każdym okresie naszej historii. Czy w okresie komunizmu, kiedy Polacy spontanicznie potrafili przetrwać, potrafili się jakiś w sposób no niebywały zupełnie oprzeć tej ogromnej propagandzie, terrorowi i wszystkiemu. I drodzy Państwo, myślę, że powinniśmy podnosić głowy, bo my za długo z tymi schylonymi głowami chodzimy i tak mi się wydaje, że wielu siłom różnym na świecie, tak jak Pani tutaj mówi, niekoniecznie szukajmy tych przyjaciół gdzieś tam, gdzie my ich czasem po prostu nie mamy, bo może jest 10 milionów Polonii w Ameryce, ale CNN i te media główne to są chyba niekoniecznie w polskich rękach.
minut po 23 w Radiu Maria rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony z Jezus i Maria, zawsze dzielita.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanko troszeczkę z innej strony, bo cały czas się mówi tutaj o historii, pięknej historii, którą trzeba pamiętać oczywiście i kultować. Ale ja bym się chciał zapytać, bo takie mam po prostu, nie wiem czy ja dobrze myślę, ale ja jako młody człowiek jestem ojcem trójki dzieci, trójki synów. Cały czas się mówi tutaj o pięknej historii, o naszych dziadkach, którzy byli naprawdę wspaniałymi ludźmi, ale to nie ma w ogóle nic do rzeczy z rzeczywistością, jaka dzieje się w tej chwili w kraju. To jest tak samo mniej więcej jak z panem Bońkiem czy z panem Lato, który kiedyś tam w 70. którymś tam roku strzelił gola i to jest cała historia naszej piłki nożnej polskiej, a w tym momencie tak naprawdę nasza piłka nożna to jest zero i można to porównać, uważam, do historii Polski. Ja jako ojciec naprawdę, żeby zarobić na rodzinę, muszę wyjeżdżać za granicę i ciężko jest mi być patriotą w tym momencie i chwalić się i szczycić Polską, skoro naprawdę w tym kraju, tak jak dla mnie, no ciężko mi jest żyć. Bierzemy tak dla przykładu 300 tam parę złotych na trójkę dzieci, a dzisiaj za same badania dla dwójki moich starszych synów wydaliśmy 400. Tak? No, dla mnie to jest troszeczkę parodia. Nie wiem, czy ja dobrze myślę, ale abstrahując tak do wojny, gdybyśmy na przykład przegrali wojnę, gdybyśmy w ogóle nie walczyli, bylibyśmy pod Niemcami, gdybym w tym momencie mówił po niemiecku i stać by mnie było na przy 8 godzinach pracy na utrzymanie rodziny, ja nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, że wygraliśmy wojnę. Może jestem w błędzie, ale naprawdę takie mam i większość ludzi, z którymi ja się tutaj, młodymi ludźmi, z którymi mam do czynienia, no, podziela również podobne zdanie, że gdybyśmy mówili po niemiecku, nie musielibyśmy może jeździć te tysiące kilometrów po całej Europie, żeby utrzymać nasze własne rodziny. No także moje dzieci są sierotami w tym momencie połowicznymi. Ojca widzą raz tam na miesiąc. I ciężko jest mi naprawdę być patriotą, czego troszeczkę się wstydzę, ale no niestety taka jest prawda. Bardzo proszę o komentarz, może rozwieją się moje jakieś takie właśnie spekulacje na ten temat.
Dziękuję panu, dobrej, bezpiecznej podróży dla pana i dla wszystkich. Ja tak powiem, zanim goście, co do tego patriotyzmu, pewnie pan jest patriotą, prawda? Bo jednak to, co pan robi, robi pan dla swoich dzieci. One żyją tutaj w Polsce, mimo że ojciec na obczyznę musi jeździć. Co do przegranej czy wygranej wojny, dobrze, że biliśmy się o swoje, bo wiedzieliśmy, dlaczego się bijemy. A to jest dzisiaj problem gospodarza, tak? Że Niemiec jako gospodarz potrafi zadbać o swoje i co więcej jeszcze mieć kolejnych pracowników i to z zagranicy. A my, można powiedzieć, Polska tak bogata, że wszyscy ją kupują, tak? Bo nie kupują firm naszych ci, którzy nie mają pieniędzy, tylko wiedzą, po co to kupują. Nasze państwo jest prywatyzowane przez korporacje. To nie jest tak, że my kupujemy coś u Niemców, tylko to Niemcy kupują, czy Francuzi, czy inne firmy, często państwowe, kupują nasze zakłady pracy, więc my jesteśmy coś warci. Prawda? Tylko że brakuje gospodarza, który by uszanował historię, uszanował to, co wypracowały pokolenia, potrafił to pomnażać, bo my mamy to dobro pomnażać. A to pana refleksja jest, no, jest trudna i dramatyczna, bo chciałby pan przecież zarabiać godnie i normalnie i to nie jest coś nadzwyczajnego, tylko tak powinno być, tak? Jak mamy dworzec lepszy, to nam się to powinno opłacać, tak? Jak się wyśmiewa ktoś tam z jakiegoś dworca, pamiętam pana świętej pamięci Gosiewskiego we Włoszczowej, tak? Wyśmiewa się, czy okpiwa ten dworzec, że za jakieś tam, nie wiem, niepotrzebne może pieniądze powstał, a ja się pytam, no ale przecież ten dworzec jest dla Polaków. Taki dworzec powinien stać może w każdym miasteczku, żebyśmy się go nie wstydzili. Przecież my tam będziemy wsiadali. Każda droga się opłaci, każda linia kolejowa się opłaci, każde lotnisko, każda inwestycja się powinna dla nas opłacić, bo ona jest dla nas Polaków. A tutaj nas się wpędza w poczucie winy, że jakbyśmy coś chcieli, no to nie wiem, jest to nieosiągalne i nie potrafimy tym zarządzać i tego dobra pomnażać, a tak powinno być. Przecież my niejedno osiągnęliśmy w świecie osiągnęliśmy. O nas dobrze mówią jako Polakach, a tutaj jakoś nam się nie udaje, ale może coś więcej powiedzą goście. Proszę bardzo, pan poseł.
Ten głos pana jest dość dramatyczny i sądzę, że przynajmniej w tej sferze ekonomicznej wiele osób w naszym kraju jest w podobnej sytuacji jak pan. To znaczy chciałoby mieć dużą rodzinę, ale po prostu ich na to nie stać i mają powody do narzekania. Ale musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, to znaczy Polska dzisiaj ma podstawy i zasoby do szerokiego, efektywnego rozwoju. I paradoksalnie zwróćmy uwagę, to Polska dzisiaj ma dużo większe podstawy do tego rozwoju niż miała II Rzeczpospolita, która była skleciona z trzech zaborów, kompletnie z sobą nieskomunikowana, a potrafiła w bardzo efektywny sposób rywalizować w całej przestrzeni europejskiej. Rozwijała się niezwykle dynamicznie, tak? Mówiło się, że gdyby ta II Rzeczpospolita dalej trwała, to mogłaby dogonić największe gospodarki europejskie. To jak to się dzieje, że III Rzeczpospolita, która ma teoretycznie więcej pieniędzy, szersza do tego podstawy, nie jest w stanie osiągnąć takiego tempa rozwoju? No i tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, bo to nie jest tak, że Polska nie ma pieniędzy. Polska ma pieniądze, tylko jest kwestia podejmowania świadomych decyzji o redystrybucji tych środków. Czy te środki są kanalizowane we właściwy sposób, we właściwe źródła, czy do właściwych beneficjentów. Zwróćmy uwagę na fakt. Polska jest w tej chwili krajem, który w Europie charakteryzuje się jednym, największym rozwarstwieniem. To znaczy u nas jest największa różnica pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi. To wskazuje tak zwany czynnik, wskaźnik Giniego, tak, który u nas nawet dynamika tego zjawiska rozwarstwienia jest największa w całej Unii Europejskiej. Znaczy bogaci stają się bogaci, a biedniejsi stają się biedniejszymi. I to jest kwestia tylko tego, żebyśmy podejmowali dobre decyzje wyborcze, abyśmy podejmowali decyzje o tym, że osobami, które będą decydowały o redystrybucji tych środków, właściwej redystrybucji tych środków, będą mężowie stanu, tak, tacy jak właśnie w II Rzeczpospolitej, dla których wspólnota, dobro narodowe to nie jest pojęcie, to nie jest jakiś komunał, to jest coś absolutnie najważniejszego. I oni będą już wtedy wiedzieli, że te środki należy kanalizować w kierunku instytucji rodziny. Dzisiaj, tak jak pan mówi, w Polsce dziecko to jest dobro ekskluzywne. No ale pytanie, czy to musi być dobro ekskluzywne? Przykład. Polki w Wielkiej Brytanii statystycznie rodzą 2,5 dziecka, a Polki w naszym kraju statystycznie 1,3. No, to pokazuje, że Polki chcą mieć dzieci, tak? Tylko że jest, tylko że widocznie państwo nie pozwala im, państwo polskie nie stwarza im do tego warunków. A co Wielka Brytania robi takiego wielkiego? W porównaniu do naszego kraju. Wydawałoby się proste, wykonuje proste czynności. Pomaga rodzinom wielodzietnym. To znaczy, im masz więcej dzieci, tym dostajesz więcej środków od państwa, bo w Wielkiej Brytanii wszyscy wiedzą, że to jest wspaniała inwestycja. Dlatego Solidarna Polska przygotowała projekt ustaw, który wspomagałby właśnie rodziny wielodzietne. Takie rodziny jak pan. Ja jestem przekonany, że gdy opcja prawicowa będzie rządziła w naszym kraju, to sytuacja pana się polepszy, bo Polska ma do tego podstawy.
Jeśli można, powiem tak, no, może nie mówmy teraz o projektach ustaw, tylko o czymś takim bardziej, że tak powiem, ogólnym, bo wie pan, odpowiedź słuchacza jest bardzo dramatyczna, gorzka i wydawałoby się, że ja nie znam pańskiej sytuacji szczegółowo innej, prawda, ale ja obserwuję inne zjawisko, że my Polacy z jednej strony wykazujemy bardzo dużo dobrych cech w momentach takich krytycznych, kiedy się mobilizujemy, kiedy coś nas gniecie, kiedy trzeba gdzieś się pokazać na jakimś, nie wiem, umarł Jan Paweł II, zmarł, to wchodzili wszyscy po ulicach, ale ile zostaje potem z tej nauki, którą papież przekazał nam, to nie bardzo wiem, bo widzę w niedzielę na przykład pod marketami kolejki samochodów w katolickim kraju, no albo na przykład obraża się duchownych, tylko obraża się naszą religię i nikt nie reaguje. I my, wie pan, drogi słuchaczu, to o czym mówimy tutaj, czy próbujemy powiedzieć, bo pan poseł mówi troszeczkę z innego, ja nie jestem politykiem Solidarnej Polski, a nawet nie jestem żadnej partii politykiem, ale jestem po prostu obywatelem, Polakiem, samorządowcem, patrzę na to, co się dzieje. My często wymagamy, żeby to ktoś za nas załatwił, a sami stoimy, nie wymagamy od siebie. I w moim mieście 10 lat temu na przykład były wybory na burmistrza i wybrano gościa z Warszawy, który przyjechał, 4 lata pobył, pojechał sobie, miasto oczywiście zostało, dzisiaj jest to jedno miasto, gdzie jest z powiatu nyskiego wyjeżdża na 100 wyjeżdżających z Opolszczyzny na emigrację, 60 wyjeżdża z mojego powiatu. W dużej mierze, powiem wprost, wyborcy sami sobie byli winni temu, że podejmowali takie decyzje. Idziemy, kierujemy się emocjami, dajemy się napuścić na kogoś. Proszę popatrzeć, jak my nie lubimy silnych osobowości w polityce, jak my bardzo tępimy i to w sposób taki nieracjonalny, tylko emocjonalny bardzo często, bo ktoś nas napuszcza, a to napuszczanie stało się metodą obniżania autorytetu wielu polityków. I drodzy Państwo, po to mówimy o historii również dzisiaj, nie po to, żeby promować tam takie czy inne ugrupowanie. Ja na przykład myślę, że powinniśmy głębiej sięgnąć. Mówimy po to, żebyśmy tak nad sobą się też krytycznie zastanowili, czy my czasem nie jesteśmy zbyt łatwowierni i nie oczekujemy, że bez wysiłku pewnego, bez oparcia się o wartości, dostaniemy społeczeństwo i państwo bogate, bo Niemcy zapracowali sobie niesamowitą dyscypliną, proszę Państwa, i patriotyzmem, wręcz nawet nacjonalizmem na to, co mają. My tego może nie chcemy dostrzegać. To jest wręcz nacjonalizm. To, co nie... Dzisiaj oczywiście on jest bardzo utemperowany po tej drugiej wojnie, po tym Holokaustach, ale to jest niebywałe poczucie wartości i solidarności narodowej. Czy my jesteśmy tak samo solidarni jak Niemcy?
Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Ja dobrze.
Można wyłączyć swoje radio. Słyszymy panią dobrze. Pani się przedstawi.
Ach, już jestem, tak?
Tak, jest pani.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Świeca z Kaszub, ale mieszkam na stałe w Hamburgu. Jest to, ja naprawdę bardzo i to bardzo dziękuję za tą rozmowę, za to dzisiejsze nasze wzajemne spotkanie. Niby jesteśmy w demokratycznym kraju, ale ile razy ja już składałam podpisy, to o lasy, o wiek emerytalny, to o telewizję Trwam, teraz o historię. No 100 tysięcy to naprawdę jest mało. Na tak ważną sprawę to jest bardzo mało podpisów i uważam, jestem święcie przekonana, że te 100 tysięcy szybko nas uzbieracie, panowie. Ale teraz zobaczmy, przecież historia Polski, religia, to jest nasza tożsamość narodowa. To jest nasza tożsamość w rodzinie. I te trzy przedmioty, tak ważne w szkołach, one mają być zniesione. O nie idzie bój. A ja się tak zastanawiam, a czemu nie matematyka? Przecież młodzież, dzieci mają palce i tyle potrafią policzyć, jak zniosą matematykę. Na palcach oni sobie policzą. Geografia. Czemu nie geografia? A po co oni mają wiedzieć, gdzie jest Europa albo Ameryka? Przecież niechże to wniosą. Ale won. Od polskiego, od historii, od religii. Kiedy te przedmioty znikną...
Można używać polskich słów.
Tak, ale kiedy znikną te przedmioty z naszego nauczania, polskiego nauczania, zniknie Polska. Bo te przedmioty, jak już powiedziałam, one są naszą tożsamością narodową.
Na szczęście jest jeszcze dziadziuś, tak jak pani Ania powiedziała, jej dziadziuś, więc może nie będzie tak źle, ale tutaj widzimy pewne niebezpieczeństwo, stąd i działanie nawet, żeby wpisać, prawda, ustawowo historię, jak gdyby otoczyć ją szczególną rangą. Nasi goście o tym mówią. Bardzo dziękuję pani Elżbieto, panie profesorze.
Proszę pani, to co pani powiedziała, mówię do pani z Hamburga, jest bardzo cenną pani uwagą. Okazuje się, że w tym nowym programie edukacyjnym, który kroczy od gimnazjów po szkoły ponadgimnazjalne, istnieje realne niebezpieczeństwo również dla redukcji godzin dydaktycznych z innych przedmiotów. Także jeżeli chodzi o fizykę i geografię, one są już wykładane w niewielkiej liczbie godzina, najwyżej 2 godziny tygodniowo, a w niektórych klasach w ogóle nie są wykładane. Otóż pragnę pani przypomnieć, że ostatnio fizycy z Polskiej Akademii Nauk, tudzież z niektórych wyższych polskich uczelni, również upomnieli się o prawo do tego przedmiotu. Chodzi o to, aby człowiek, nowoczesny człowiek, nie tylko potrafił posługiwać się komputerem, ale żeby racjonalnie wykorzystywał i wiedział o podstawowych prawach fizyki, z którymi spotyka się w życiu codziennym. Chodzi o to, aby edukacja miała charakter integralny, aby nie tylko humanistyka, ale wszystkie inne nauki, w tym przyrodnicze i ścisłe, miały swoje prawo obywatelstwa w polskiej szkole, zwłaszcza w polskim liceum.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy Ojca serdecznie.
Witam bardzo gorąco i bardzo dziękuję za ten program, za te rozmowy, nocne Polaków rozmowy. Ojcze Tadeusz Rydzyk. I dziękuję za posługę Państwa, posługę myślenia. Po to, żebyśmy wszyscy lepiej myśleli, żebyśmy rozumieli rzeczywistość. Rozmowy są bardzo interesujące i telefony pokazują, jak Polacy kochają Polskę. Także ten pan, który mówił, jak on ma być patriotą, jak on nie ma tu pracy. O, pan jest patriotą, widać, że pan kocha Polskę. Ale to państwo panu nie robi warunków do tego, żeby rozwijać te wszystkie najpiękniejsze wartości w ojczyźnie. I to jest też Pana w tej chwili Westerplatte. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, że każdy w życiu ma swoje Westerplatte. To mówił na Westerplatte do młodzieży. I to jest nasze dzisiejsze Westerplatte. Walczyć o te wartości, o Polskę, o prawdę. O prawdę. O prawdą jest to prawo naturalne, które jest niszczone. Prawdą jest nasza historia. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Też Jan Paweł II mówił. I dziękujemy za to, co Państwo robicie. Dziękujemy za to, co robicie, za to zbieranie podpisów, za to uświadamianie, za to pobudzanie do dysputy, do wspólnej zastanawiania się. My wychodzimy z tego komunizmu jeszcze. Jeszcześmy nie wyszli, już przyszło coś innego. Pięknie to właśnie sformułował pan redaktor Siemkiewicz w Brukseli, gdy było to publiczne wysłuchanie w sprawie telewizji Trwam. Mówił o Polsce, bardzo pięknie to ujął, tak lapidarnie. Polska, maleńki, satelitarny kraj, tak nazwał w tym potwornym systemie komunistycznym. I inne kraje, przychodzi kryzys, przychodzi ten upadek ekonomiczny, ten blok wschodni, wszystko pada. No i co? Jaki jest to kraj? Komunizm neokolonialny czy kolonialny. I mówił pan redaktor o nowej klasie. Nowa klasa, ta klasa, tak jak komuniści tworzyli pewną klasę, która dawali im pracę, dawali szansę jakiegoś rozwoju, ale ci ludzie byli piewcami komunizmu za to. Tak samo teraz jest nowa klasa. Za pieniądze ludzie się sprzedają. Tak to obserwujmy to. I tak samo teraz to jest. I właśnie dlatego ci świadomi ludzie, którym serce podpowiada i rozum podpowiada, że coś nie tak, rozmawiają. Bardzo podziwiam tego pana i dziękuję za to, że pan tak dba o rodzinę. To jest pana Westerplatte. Ten, który jedzie gdzieś za granicę, zarabia, żeby rodzinę utrzymać. To jest dramat. O dzieci, eurosieroty, ojca nie ma w domu, gdzieś. To są dramaty. Ale kto jest winny? Trzeba widzieć właśnie. Potrzeba tu rozmowy, potężnej rozmowy Polaków. I między innymi po to służą media. Dlaczego nie chcą dać telewizji Trwam miejsca na multipleksie? Bo chcą dalej manipulować narodem. Co zrobić? Świadomi ludzie powinni iść jeden do drugiego i mówić o tym. Nie po to, żeby do kogoś wzbudzać nienawiść, ale przedstawić prawdę. Prawda nas wyzwoli. Jeszcze raz dziękuję za to, co Państwo robicie. Jeszcze bym jedno powiedział. Wszystkie ugrupowania, którym po Panu Bogu pierwsza jest Polska, powinny iść razem tutaj. Nie przeciwstawiajmy się sobie, tylko przeciwstawiajmy się złu. Złu. Czy to będzie nazwało PiS, czy Solidarna Polska. Razem. Razem. A może PSL wreszcie się nawróci, jeżeli jest prawdziwie partia chłopska. Chłopi zawsze żywili i bronili. A może i chłopi zrozumieją wszyscy i wybiorą właściwie też. I młodzież może zrozumie, ale trzeba do nich iść. Może inteligencja wreszcie zrozumie. Tak. Bo i przepadniemy, no przepadniemy. To jest, każdy ma swoje Westerplatte. Jeżeli my nie zwyciężymy, to nas zło rozjedzie. To zło ma różne postacie. Trzeba patrzeć. Zło przynosi złe owoce i to widzimy już. Także nie patrzmy na to, jak on mówi, jakie tam ma firmy PR-owskie, jak nauczą go uśmiechać się, czy jak, tylko patrzmy na treść i na owoce, bo Polska ginie, to jest coś dramatycznego. Czy Polska przetrwa? Pamiętam parę lat temu takie kazanie księdza już świętej pamięci, fantastycznego pasterza kościoła, arcybiskupa Majdańskiego na Jasnej Górze. Czy Polska będzie istnieć? Mówił. I teraz należy się pytać. Ale nie tylko, czy Polska będzie istnieć. Czy Polska zrealizuje plany, jakie mogłaby zrealizować wobec całego świata? Też otworzyć ludziom oczy. Bo w innych krajach też się te rzeczy toczą. Też jest nowa lewica. Też jest odejście od Pana Boga, od Kościoła, od Chrystusa. A bo Chrystus przynosi światu szczęście, zbawienie. Nie żadne jakieś tam bardzo jasno i tak, nie. Także czy Polska to zrealizuje? Polska była taka piękna, zobaczmy. I wielcy bohaterzy, i wielcy święci, i Jan Paweł II. Zobaczcie, po śmierci Jana Pawła II, jakie wściekłe bym powiedział, powiedziałbym, jakieś diabelskie działania na Polskę idą. To nie tylko z Polski to wychodzi. Z Polski mają ludzi, którzy się sprzedają, którzy nie rozumieją. Którzy to biedni ludzie. Może biedne charaktery. No. I tym to się też nie należy. Nie należy się tu obrażać, tylko wiedzieć jedno. Zbawienie człowieka najwyższym prawem, pierwszym prawem i o to dbać. O każdego człowieka. Nie żebyśmy, że ten taki, że ten powiedział tak, a ten tak się zachował. Współczuć i pracować nad tym, modlić się i pracować, żeby się to zmieniło. Bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami tego skrawka ziemi, któremu na imię Polska i z tego znamy sprawę. Jeszcze raz dziękuję. Idźcie Państwo razem, maksymalnie razem. Te wszystkie ugrupowania i stowarzyszenia i tak dalej, i partie, którym jest droga Polska. Jednoczmy się wokół problemów i nie dajmy się podzielić. Wszyscy są bezcenni, naprawdę. No to jest piękne to co dzisiaj na przykład słyszę. To jest niesamowite, wielkie siły w narodzie. Niesamowite. Tylko dalej. Alleluja i do przodu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
I do rodu pracy. Dziękujemy tym, którzy też wspierają telewizję Trwam. Na Jasną Górę, kochani, przynieście. Ci, co jedziecie na Jasną Górę, zaraz popracujcie, nie bójcie się tego. Idźcie do ludzi. Każdy jeszcze ma czas, do 10 ludzi niech idzie, niech rozmawia, jaka jest sytuacja w Polsce. Również o tej historii, o tym, że chcą nam świadomość odebrać. Jak odbiorą to za parę lat będzie to wszystko jedno dla młodzieży, kim są. To jest diabelski plan w ogóle zniszczyć Polskę, bo Polska jest katolicka, Polska jest chrześcijańska i wniosłaby wiele w świat. Dlatego odebrać tożsamość, odebrać historię, odebrać dumę narodową, odebrać pamięć o tych pięknych sprawach. To jest strasznie. To ministerstwo szkolnictwa czy edukacji to jest antyedukacji, antyszkolnictwa. Trzeba to wiedzieć, zapamiętać tych ludzi. Przyjdą wybory, nie wybierać tego. Nie wybierać. I dlatego teraz już pracować nad ludźmi. Pracować i z człowiek do człowieka. Tak samo w rodzinach. Z wielką miłością pokazywać argumenty. Nie kłócić się, nie obrażać. Ludzie są zbałamuceni. Oni wzięli nie tylko własność, nie tylko banki, nie tylko kasy, ale wzięli media. A nam się wydawało, że oddali władzę. Nie. Tylko się przefarbowali. Ja nie mówię nazwisk żadnych, ale zobaczcie, to ta ideologia, to jest ta nowa lewica. To jest wyraźne. Ale dobrze, że część ludzi już rozumie, tylko trzeba iść dalej. Dziękuję serdecznie. No i modlitwa. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dzięki jeszcze raz za tę posługę.
Z Panem Szczęść Bogiem. Boże. Szczęść Boże.
No myślę, że w imieniu nas wszystkich chcę podziękować ojcu dyrektorowi za ten głos, ale przede wszystkim za to, że jego wysiłek, wyobraźnia stworzyła miejsce, gdzie możemy przekazać to, co myślimy i mówić o tych ważnych wydarzeniach. I też chcę nawiązać do tego, co ojciec Tadeusz powiedział tutaj. Drodzy Państwo, problem historii, nauczania historii to nie jest przypadek. Są jakby dwa rodzaje działalności człowieka, czy ekspresji. Jeden to jest religia, wiara, chrześcijaństwo, które kształtuje indywidualne sumienie i naszą relację z Bogiem, a jednocześnie tworzy wspólnotę, bo jak ja jestem w moim kościółku wiejskim wśród 200 ludzi modlących się, to ja czuję się zjednoczony z nimi, również z Panem Bogiem, ale również z tymi moimi bliźnimi w tym miejscu właśnie. I to, ale jednocześnie to kształtuje sumienie indywidualne człowieka, pozwala odróżniać dobro i zło. Natomiast historia, nauka, czy ten przekaz etyczny, który się wiąże z historią, kształtuje naszą relację do wspólnoty narodowej. I teraz komunizm, jako ta utopia, która próbowała zniszczyć tradycyjne wartości, ale w oparciu o kolektywizm to robiła. Mówiła, będzie jeden świat, jedno państwo, jedne wszyscy będą tylko w kolektywie. Żadne jednostki. Natomiast ten komunizm okazał się gospodarczo niewydolny, a oprócz tego mało atrakcyjny dla tych swoich funkcjonariuszy i w związku z tym się przepoczwarzył w coś, co określa się dzisiaj jako liberalizm, czy raczej należałoby powiedzieć jakiś lumpen liberalizm, czyli taki złodziejski liberalizm, który mówi na odwrotnie, mówi żadna wspólnota, żadnych wartości, każdy z was ma prawo robić, co mu się żywnie podoba, kraść, brać ile mu się podoba i tak dalej. I tu na przeszkodzie stoją właśnie te dwie wrażenia, stoi przede wszystkim religia i chrześcijaństwo i przecież przez te ostatnie 22 lata nie tylko w Polsce, ale właśnie na świecie możemy obserwować wściekły atak na Kościół katolicki, na w ogóle na chrześcijaństwo. I druga sprawa, atak na historię, próba zerwania tej więzi człowieka ze wspólnotą narodową, bo to jest drugi niezwykle ważny jakby taki poziomy czy czynnik, który łączy nas ze wspólnotą i również pozwala przeciwstawić się czy ponieść pewne ofiary dla dobra społeczności. I ten lumpen liberalizm, który zapanował, jest właściwie tym samym komunizmem, bo tak samo walczy komunizm, walczył z religią, liberalizm walczy z religią. Komunizm walczył ze wspólnotą narodową, z historią, wykoślawiał liberalizm, robi to samo. I nie ma to nic wspólnego z jakimś wolnym rynkiem. To po prostu, żebyśmy to zrozumieli. Ojciec to również trafnie ujął.
Dziękuję bardzo. To był głos pana Janusza Sanockiego, pan poseł Patryk Jaki.
Chciałem bardzo podziękować ojcu dyrektorowi za ten głos. Prawda jest to jest prawda, że na świecie, ale szczególnie w Europie postępuje proces laicyzacji, który niestety, z którego skutki negatywne możemy obserwować między innymi w Hiszpanii, gdzie z kraju, który szanował wartości katolickie, można było stworzyć niemalże nowy naród, który pozwolił na piłowanie gałęzi, na której ten naród siedział, niszczenie fundamentów najważniejszych wartości dla tego narodu. I niestety ta postępująca laicyzacja znajduje również ujście w naszym kraju. To jest taka ciągła walka dobra ze złem. I my musimy robić wszystko, aby tworzyć grupy i integrować się wokół pomocy właśnie w tej walce, ale po stronie dobra. I na sam koniec chciałbym bardzo podziękować ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za to, że stworzył to wspaniałe dzieło, jakim jest Radio Maryja i Telewizja Trwam. Chciałbym podziękować również całej rodzinie Radio Maryja za wsparcie przy walczeniu o Polskę, o polskość, również o lekcje historii i stworzenie nam tej wspaniałej przestrzeni do merytorycznych dyskusji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, jeszcze słowo.
Na koniec dosłownie w kilku słowach dziękuję jeszcze raz ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za podsumowanie niejako dzisiejszej audycji. Oczywiście to, co powiedzieli moi przedmówcy, chodzi o to, aby pojęcie homo sovieticus nie zostało zastąpione na naszych oczach pojęciem homo europeanus, jakiś robot odarty z tradycji, z tożsamości, ale że był to człowiek w pełni świadomy swoich praw i obowiązków. Właśnie 25. rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny w 1987 roku padły te słowa, że każdy ma w życiu swoje Westerplatte. Było to w czasie spotkania Ojca Świętego z młodzieżą w tym bastionie, kiedy Polacy jako pierwsi stawili czoło agresji. I oby te słowa inspirowały nas i nasze środowiska do dalszych działań skutecznych w obronie naczelnych wartości.
Bardzo panom dziękuję za spotkanie. Życzę dobrej, spokojnej nocy, pewnie też trochę w podróży. To będzie. Kogo chcielibyście pozdrowić, panie profesorze?
Przede wszystkim chciałbym pozdrowić moje wspólnoty i znajomych w Rzeszowie i na Podkarpaciu.
Dziękuję. To pan profesor Andrzej Nowakowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, pan poseł Patryk Jaki, Solidarna Polska.
Ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka oraz chciałbym pozdrowić całą rodzinę Radia Maryja i jeżeli mogę sobie pozwolić, to
może
również również koło Radia Maryja w Opolu i w całym województwie opolskim. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. I pan Janusz Sanocki.
No serdecznie pozdrawiam moją Nysę, wszystkich słuchaczy, którzy w tej chwili w Nysie może słuchają, zapewne słuchają, mój Jędrzychów obok Nysy. Rodzinę, no wszystkich patriotów w Polsce, proszę państwa, czasem zgorzkniałych, podnieśmy głowy, naprawdę to nie chodzi tylko o to jakąś abstrakcję, musimy najpierw wymagać uczciwości, wychować porządnie nasze dzieci, być Polakami i potem będzie naprawdę lepiej w Polsce.
Dziękuję bardzo panom, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję naszym gościom, dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Zakończyliśmy rozmowę niedokończoną na temat historia kształtuje pamięć i tożsamość narodu. Znajdziemy rozmowę, oczywiście zapis, który możemy odsłuchać na naszej stronie www.radiomaria.pl.